I otwórzmy trzeci rozdział listu do Filipian. A teraz czytamy od wiersza 10 do końca tego rozdziału. Żeby poznać Go, Chrystusa, żeby poznać Jego i doznać mocy Jego zmartwychwstania i uczestniczyć w Jego cierpieniach, stając się podobny do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem, Biblia Tysiąclecia mówi, aby jakoś dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, by pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. I my dobrze znamy to miejsce, żeśmy wiele razy słuchali, głosili, ale chcemy na to dzisiaj spojrzeć z jednej tylko perspektywy. Właściwe ambicje. Pomijam wszystko to, co w tym tekście jest zawarte, co już znamy, ale tylko spojrzeć na ten tekst pod tym kątem, że jak mówiliśmy wcześniej o właściwej postawie, że Pawłowi zależało na tym, aby się troszczyć o lud Boży, nie o to, że jest w więzieniu, że cierpi. I nie mówi, módlcie się o mnie, bo ja bardzo cierpię. Tylko mówi, ponieważ jestem w więzieniu, mam dużo czasu, to o was myślę i się o was martwię. A jest właściwa postawa troski o innych, a mniej o siebie. A więc skupienie się na Bożym dziele, a nie tylko na sobie. Właściwe nastawienie, to mówiliśmy, że jeśli was jest wszystko to, co jest w Chrystusie, to bądźcie uniżeni, pokorni i ta jednomyślność niechaj was ożywia. Takie chodziło o nastawienie, a więc żebyśmy cały czas mieli wzgląd na swoich bliźnich, na braci i siostry, na Kościół i w tym wszystkim tworzyli całość, jedność. I Paweł właśnie to podkreśla w rozdziale 2, 1 wiersze. Potem mówił o odpowiedzialności, właściwa odpowiedzialność, bo jest odpowiedzialność, ale niewłaściwa. On mówi o właściwej za siebie, dbałość o własne zbawienie, o właściwej odpowiedzialności za świat, którego nie zmienimy, ale możemy niektórych zbawić, niektórych do Chrystusa doprowadzić, i właściwa troska o Kościół, który jest żywym ciałem Chrystusa. Też mówił o przyjaźni, czyli o właściwej miłości, gdy chodzi o walkę. Nie o miłość, która sprawia, że się przytulimy, całujemy i świata nie widzimy poza sobą nawzajem. To jest dobre, ale nie wszystko. Trzeba puścić tę osobę drugą, obok niej stanąć i razem, mając cel, ramię w ramię, wykonywać Boże dzieło. I to jest przyjaźń. Więc miłość przyjaźń nie wyklucza, a przyjaźń nie wyklucza miłości. Ale co innego jest miłość, co innego jest przyjaźń. I właśnie w przyjaźni stoimy obok siebie, czasami różni, i wtedy możemy wykonywać pracę, mając wspólny cel. I też ta właściwa pewność oparta na tym, że Chrystus jest naszą sprawiedliwością i On jest sednem naszego życia. I teraz właśnie ambicje. Czy to jest rzecz dobra czy zła? Być człowiekiem ambitnym. Jest to rzecz właściwa czy niewłaściwa? I właśnie każdy z nas jest ambitny i powinien być ambitny. Paweł Apostoł też był ambitnym człowiekiem. Ale co go odróżniało przed nawróceniem i po nawróceniu? Wcześniej jego ambicją było uwielbić siebie. wybić się kosztem innych i prześladował tych, którzy uważał za sektę. Ale potem, gdy się nawrócił, nadal był ambitny, ale w drugą stronę. On chciał się przysłużyć Chrystusowi, uwielbić Chrystusa, nie siebie, ale Chrystusa. I swoją ambicję w sposób zapamiętały realizował przez to, aby sukcesem było zbawienie ludzi, żeby Chrystus miał sukces, a nie my. I stąd właśnie jego ambicja z niewłaściwej stała się właściwą, bo się zmienił kierunek. Z siebie on ukierunkował ambicję na Chrystusa. I to jest tu zawarte w tym fragmencie. Dlatego ambicje są potrzebne, one nas napędzają, ale nie mamy zabiegać o uznanie dla siebie, tylko przynieść chwałę Bogu. A więc ambicje są potrzebne, z tym, że one muszą mieć właściwe motywacje, właściwy kierunek. Spójrzmy na wiersz 10. Ambicja, której zależy Pawłowi, żeby się skoncentrować na Jezusie, by Go uwielbić. I mówi w wierszu 10, by Go poznać, by doznać Jego mocy, mocy Jego zmartwychwstania, by uczestniczyć w Jego sukcesach, cierpieniach. Zobaczcie, zupełnie inne przewartościowanie, gdy chodzi o ambicje. Stając się podobnym do Niego w Jego służbie uzdrawiania, wskrzeszania, zobaczcie, znów nie to. A tak my myślimy, tak myślą ludzie, tak myślą młodzi ludzie. Gdyby jeszcze taki młody człowiek nienawrócony, to marzył, że stanie gdzieś z instrumentem, z gitarą, z mikrofonem i całe tłumy, tysiące i on będzie idolem właśnie. A gdy się nawróci, nagle on te marzenia swoje ma zupełnie inne. Chce być podobny do Chrystusa również i w Jego śmierci. A więc nie poklaski, lecz spokojne wykonywanie Jego pracy po to, żeby Chrystus był uwielbiony przez dobry skutek naszego życia. I właśnie Paweł mówi, bo śmierć Chrystusa to było ziarno, które obumarło, zmarniało, żaden sukces. Ale to ziarno, które obumarło, przyniosło owoc. I to jest sukces, ale inny niż właśnie ten świat. I tu właśnie jest to zawarte w tym 10 wierszu. I właśnie apostoł Paweł, gdy pisze o poznaniu Chrystusa, to nie myśli o poznaniu intelektualnym. Teraz sobie rozmyślałem o pewnym bardzo zacnym teologu. To był ksiądz, katolicki ksiądz, profesor, filozof, ale bardziej to był teolog, bardziej filozof niż proboszcz. On proboszczem nigdy nie był. I właśnie jak piękne słowa, piękne jego wypowiedzi. Ja bardzo lubiłem i lubię do dzisiaj go czytać, słuchać. Ale pomyślałem sobie, to był piękny, wspaniały człowiek, z tym, że czy Boży sługa? I stwierdziłem, że on nie był Bożym sługą. On był specjalistą w dziedzinie filozofii w zakresie religijnym. I to jest jeden z wielu, wielu ludzi, który sobie cenię. I teraz sobie wymieniłem kilka osób innych z różnych środowisk, dziennikarzy i innych, których sobie z żoną cenimy i czytamy i słuchamy ich. Ale mimo, że sobie ich cenimy, że ich powiedzenia nie sobie pamiętamy i cytujemy, to nie są Boży słudzy. To są po prostu mądrzy ludzie, którzy dobrze chcą, ale realizują to w swój sposób, taki jak potrafią. Bo poznać Chrystusa to nie jest znać Go z teorii, z książki, ale poznać tak, jak Adam Ewę poznał. I poznał Adam Ewę i poczęła. Tu się musi począć życie. I wtedy ten człowiek będzie zupełnie inaczej realizował to, co realizował jako człowiek zwyczajny, bez Chrystusa, by realizował to samo, ale inaczej, jako człowiek z Chrystusem. I właśnie Szaweł, gdyby był chrześcijaninem bez nawrócenia, gdyby tylko się przestawił troszkę i zaakceptował chrześcijan, jak akceptował Żydów, to byłby działacz religijny, społeczny. Wybitny. I mamy taki zalew takich właśnie ludzi, wspaniałych, i oni się wybijają wśród miernoty tego świata, bo wiemy, coraz więcej miernoty jest w tym świecie, ona się przebija. Oni się wyróżniają jak gwiazdy i my lubimy ich słuchać, ale to nie są Boży słudzy. I stąd właśnie każdy z nas, gdy zna Chrystusa, zna Go przez osobiste przeżycie, przez przebaczenie grzechów, przez to, że się z Nim złączy przez intymną, osobistą znajomość. To jest o wiele więcej, to jest o wiele większe źródło realizacji naszych ambicji, gdy potem je mamy. I właśnie, by poznać moc Jego zmartwychwstania, to nie chodzi o to, co nas czeka. Zmartwychwstanie, które nas czeka, nie chodzi o to, nie. Chodzi o zmartwychwstanie teraz, wczoraj, dzisiaj, jutro, teraz w naszym życiu. Gdy z Chrystusem jestem ukrzyżowany i już nie żyję ja, ale we mnie żyje Chrystus. Tu jest element i śmierci, i zmartwychwstania jednocześnie. Jednocześnie. Paweł to wyraźnie pisze w liście do Galatów. Już nie ja żyję. To jest połączona śmierć ze zmartwychwstaniem jednocześnie w twoim, moim życiu. I właśnie Paweł o tym tutaj pisze. W innym miejscu, ja tylko teraz taką dygresję, nieraz to cytuję, Kolosan, pierwszy rozdział i wiersz ostatni. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. A więc to jest ta moc zmartwychwstania, która w nas działa skutecznie. I jest powiedziane, w liście do Rzymian, Paweł mówi, 8 rozdział, 11 wiersz. Jeśli w was mieszka duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, wskrzesił z martwych, to ten, który Chrystusa wskrzesił z martwych, ożywi również i wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który mieszka w was. Ale wcześniej jest mieszka. On wcześniej mieszka, a nie my jesteśmy cały czas sklejeni z Chrystusem. I pewnego dnia on przyjdzie i nas z martwych wzbudzi. To nie chodzi o sklejenie. Poznał Adam Ewę, znaczy przeniknęli się wzajemnie. Ten wyraz hebrajski oznacza przeniknąć się wzajemnie. I właśnie tu Paweł o takim czymś mówi, a więc chodzi o moc dynamiczną, która w nas działa w naszym życiu. Dalej apostoł Paweł pisze, że uczestniczyć, udział w jego cierpieniach. Czy świat lubi cierpieć? Toż to wszystko robimy, żeby nie cierpieć. I normalna rzecz. Jeśli cierpimy, to wiadomo, że musimy się bronić przed przyczynami tego cierpienia. I to jest normalna rzecz, więc teraz nie będziemy tutaj nikogo potępiać, że nie lubi cierpieć. Ale wybór, świadomy wybór, decyduje się na cierpienie. Ze względu na... Właśnie prawdziwy sukces polega na tym, że my na coś się decydujemy ze względu na skutek, na owoc. Teraz myślę o matce, która wie, że będzie rodzić dziecko w wielkich bólach. Bo się rodziła raz i wie, że taki ma układ, że zawsze to będą wielkie bóle i będzie wiele godzin i się decyduje na dziecko. Inna się z kolei decyduje na dziecko, wiedząc, że po porodzie umrze. Bo lekarze powiedzieli, że poród to dla niej śmierć. Teraz decyzja. I właśnie tutaj Paweł mówi, gdy się decydujemy Chrystusowi służyć, to się również godzimy na cierpienia. I on pisze właśnie do Koryntian, że my jako Boże słudzy decydujemy się na to, aby się działy z nami różne rzeczy. I pisze, we wszystkim jako słudzy Boży okazujemy wielką cierpliwość w uciskach, potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach. Więc to jest kariera. W trudach, w czuwaniu, w postach, przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i dobrą sławę i tak dalej. A więc on się decyduje na uczestniczenie w cierpieniach, które są dla nas nie karą, lecz przywilejem. Przywilej. I te cierpienia są raczej skutkiem chrześcijańskiego życia, ponieważ stał się chrześcijaninem, jego sługą i dlatego też cierpi. Są skutkiem. Niektórzy rezygnują z życia chrześcijańskiego, żeby nie cierpieć. Ale właśnie on chce zakosztować też i bliskości Chrystusa razem z jego cierpieniem. Dalej mamy wiersz 11. Aby tym sposobem, a Biblia Księdza mówi, aby jakoś dojdę do pełnego powstania z martwych. I chciałem właśnie ten wyraz sposobem, by tym sposobem, by jakoś. I o co tu chodzi? Czy tu chodzi o jakieś zwątpienie? Paweł wątpi i nie jest pewny, mówi jakoś. I tu właśnie, gdy patrzyłem do komentarzy, to stwierdzają komentatorowie, że tu Paweł tym wyrazem chciał powiedzieć, że jest pokorny. On nigdy nie wątpi, że nadejdzie dzień naszego zmartwychwstania, że przyjdzie Jezus. Tylko po prostu ja nie jestem zarozumiały. Już Pana Boga za nogi chwyciłem. Już mam to i to, to i to, a więc nie mam mowy, żeby nie osiągnął. Gdy przed nim jeszcze jest kawałek życia. Gdy się wszystko może wydarzyć. A więc pewność połączona z pokorą. Pewność osadzona nie na tym, że ja dam radę, bo już mam, lecz pewność na tym, że on mnie ma i ja w nim dam radę. I tu właśnie jest bardzo wyraźnie powiedziane. Dążę, by pochwycić. Zostałem pochwycony przez Chrystusa, 12 wiersz. On mnie już pochwycił, ale ja dążę. Ja już to mam, ale cały czas zdobywam. A więc cały czas jest ta pewność, a zarazem i dążenie, aby to w pełni, pełne powstanie z martwych, dostąpić pełnego zmartwychwstania, nie tylko duchowego, wewnętrznego, którego już mamy, a też i tego, żeby nasze ciało zostało przemienione w podobieństwo Jego ciała chwalebnego, o czym dalej apostoł Paweł pisze i o czym będziemy za chwilę mówić. I teraz wszyscy, którzy są doskonali, którzy są w Chrystusie Jezusie dojrzali, też tak powinni myśleć z pokorą. I właśnie często to powtarzam, że apostołowie, gdy do Pana Jezusa przyszli i się cieszyli, że się demony im poddają, to właśnie na co Pan Jezus im uwagę zwrócił? Dla nich to były wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy. A On mówi, nie z tego się cieszcie. To nie są wielkie rzeczy. One są wielkie, no tak, ale nie z tego. Lecz z tego, że wasze imiona są zapisane w Księdze Życia. I właśnie takie myślenie, pełne pokory, nie z tego, co ja potrafię, co ja znaczę, ale z tego, że Chrystus mnie umiłował, że On mi pomaga, że On mi też daje im możliwości, aby to wszystko wykonał, że wszystko jest z Niego, przez Niego i dla Niego. I tej świadomości tego się nie można nauczyć, trzeba się na to nastawić i się wdrażać w to, wdrażać, żeby nie przeskoczyć czasami Boga i stać się Bogiem sam dla siebie. I właśnie Paweł mówi, że jakoś dostąpię tego zmartwychwstania tym sposobem. I dopiero dostąpię, mimo że już jestem z martwych, wzbudzony w sposób duchowy, już żyję w mocy zmartwychwstania, już to wszystko mam, już jest zapisane moje imię w Księdze Życia, ale cały czas dążę. I to właśnie dążyć. Celu jeszcze nie osiągnąłem. I to jest element ambicji. Właśnie ta ambicja, o czym cały czas mówimy, że cały czas to jedno czynię, 13 wiersz, zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną. I wcześniej mówi, jedno czynię. Sam o sobie nie myślę, że już pochwyciłem, że już zdobyłem. Ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną. To już jest przeszłość, ale dążę cały czas, dlatego że pełnia dopiero będzie wtedy, gdy się spotkam z Chrystusem po drugiej stronie, razem z moimi braćmi i siostrami. I Paweł Apostoł dalej mówi o nagrodzie. Mówi o celu, mówi o biegu, mówi o, w innych miejscach porównuje, o stadionie, o wszystkich tych, którzy cały czas dążą i nie spoczywają na laurach. I nieraz dawałem wam przykłady różne, jeden z nich wspominam, gdy pewien kolarz cały czas jechał bardzo taktycznie, cały peleton, żeby się oderwać od peletonu, to jest wielka taktyka i siła woli, wiecie. No, i wreszcie się od peletonu oderwał, już było kilkaset metrów. Naprawdę już miał pierwsze miejsce, już wszyscy trąbią, to były te czasy jeszcze lat 60. Wszyscy już trąbią, prawda, że już zwyciężył. I on gdy wjechał na bieżnię, gdy skręcał i chciał podnieść ręce w znak, takim triumfie, wiecie, w takim triumfie, że wreszcie i koło mu się nagle na tej bieżni, bo to, wiecie, była, no, bieżnia jest, co? Żużlowa właśnie. Inaczej było żużlowa i się wywrócił. Prawda, koło się skręciło, więc wiemy, jak się czuje ciało. I już inni wjechali. Wszyscy zamarli, o, jęk na trybunie. On porwał ten rower i wbiegł jeszcze jakoś. I tam był któryś, 40 czy któryś. No, ale właśnie, że już ten triumf. I też było właśnie na tym łuku ostatnim, a tam już była meta. Ten dramat tego kolarza. Ja wtedy byłem chłopcem. I do dzisiaj pamiętam, gdyśmy słuchali w radiu, właśnie, no, jak to trzeba uważać aż do końca. Aż do końca i to nie ja, nie triumf mój, ale triumf Chrystusa. Zdążając tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Paweł tutaj wyraźnie o tym mówi, że mamy w tym trwać. A więc trwanie jest rzeczą pozytywną, jest dążeniem, jest sukcesem, nie jest zabetonowaniem się w czymś i to jest jakiś beton, a to jest cały czas trwanie, jest bazą, ażeby zdobyć to, co jest przed nami. I gdyby on trwał w tym, ten kolarz, w tym właśnie skupieniu, jak wtedy on cały czas obserwował i w tym skupieniu, pokonywał i w końcu oderwał się, wiecie, jak się trudno oderwać od peletonu. To jest straszne, jak wszyscy pilnują i wreszcie się oderwał i zwiększył odległość. Gdyby w tym trwał również i w tym momencie, gdy wjeżdżał, gdy te tłumy są wszystkie, żeby dotrwał jeszcze tych kilkaset metrów. Właśnie trwać w tej postawie, która była wcześniej, trwać. I wiersz 17 mówi, bądźcie naśladowcami moimi i patrzcie na nas, bo macie wzorzec. I teraz mamy właśnie drugi fragment tego tekstu, który czytaliśmy, od wiersza 18, o innych ludziach, o wrogach krzyża Chrystusa. Paweł mówi, że pisze to z płaczem. Paweł nie był mięczakiem, nie był beksą. Gdy rany im zadali z Sylasem, to śpiewali. A więc to był mężny człowiek. Ale gdy widział chrześcijan, braci i siostry, którzy postępują niewłaściwie, którzy ambicje skupiają na niewłaściwym celu, on płacze nad nimi. To jest właściwa postawa troski, że wtedy płacze, i to nie jako beksa, ale jako ojciec, który płacze, widząc nieszczęście, jakie się szykuje w jego rodzinie, jego dziecku. I właśnie na czym polega, ja sobie tutaj przygotowałem, wypisałem takie pewne punkty od wiersza 18. Końcem ich jest zatracenie, bo Bogiem ich stał się co? To jest wyraz brzuch, a to jest pewien synonim własny apetyt. Własny apetyt. Wszystko wokół nich się obraca w ich życiu, wokół tego, co zmysłowe, tylko apetyt. I ciało samo w sobie nie jest niczym złym. Nasze zmysły to nie jest nic niewłaściwego. I wzrok, powonienie, słuch, dotyk, smak. To jest nic niewłaściwego mieć przyjemność w oglądaniu, w jedzeniu, w odpoczywaniu. To jest nic niewłaściwego. Niech nasze powonienie, nasz wzrok, nasz słuch, dotyk, smak, niech mają przyjemność. Czemuż nie? Ale to nie może być nasz Bóg. To nie może być coś, co wypycha Boga prawdziwego na zewnątrz. A to się dzisiaj dzieje w całym świecie. Też i nam to może grozić. Dlatego też nasze życie się nie może kręcić wokół zmysłowości, jak w tym całym świecie. Dalej Paweł mówi, że chwałą ich jest to, co jest ich hańbą. Chlubią się tym, czego się powinni wstydzić, mówi nam nowy przekład. Chlubią się tym, czego się powinni wstydzić. Pomyślałem sobie, o co to chodzi. I wiecie, co sobie tam znalazłem w komentarzach? Na przykład złodziej się chwali, że mu się udało ukraść. Ktoś inny się chlubi swoimi podbojami seksualnymi. Ktoś inny z kolei mówi, ile to wypili butelek. Ile obalili butelek. A więc i zobaczcie, że dzisiaj w telewizji i to ludzie poważni, no takimi rzeczami się cały czas dzisiaj epatuje. Coś, co dawniej było wstydem, to dzisiaj normalna rzecz. Tak się to wylewa, się mówi. I to poważni ludzie. Czasem premierzy, czasem... No to, no wiecie, ja przecież niedługo jeszcze żyję, no. Niedługo żyję w sposób świadomy. I to widzę. A to dopiero, gdy Bóg patrzy na nasze życie, no przecież to zgroza. Jak to szybko się zmienia w ciągu kilkunastu lat, kilkudziesięciu lat się to wszystko zmienia. I stąd właśnie, zamiast się wstydzić, to oni się chlubią tymi rzeczami, bo myślą o rzeczach ziemskich. Ich całym światem jest ta planeta. Ich umysły są związane z tą planetą, o którą wcale nie dbają. Nie. Niszczą i niszczymy tę planetę tak rytmicznie cały czas, że no, już piszą o roku 50, 30 nawet, że będą kłopoty poważne z wieloma zasobami. Dlatego, że, no, że teraz już i Indie, i Chiny wchodzą w ten okres wzmożonej konsumpcji, a to są przecież miliardy, już nie miliony, ale miliardy, i będą tak konsumować jak Amerykanie, którzy konsumowali no, bez opamiętania, to przecież było widać zawsze, kto tam był, to widział, to było zdumiewające, jak oni to konsumowali i wszystko było takie proste, tanie, dostępne. I teraz widzimy, co... do czego doszli, ale za nimi idą teraz Chińczycy i Hindusi. To są miliardy. A więc tę planetę my zjemy, zniszczymy. Zużyjemy ją bardzo szybko. Bo myślą o tym, co ziemskie, pisze apostoł Paweł. Gdzie jest twój skarb, tam też będzie i twoje serce. I właśnie tutaj jest taki piękny wyraz ojczyzna. Nasza zaś ojczyzna. Ojcowizna. I oczywiście, że nie chodzi o jakieś niebo, którego nie znamy i tak sobie siedzimy i marzymy cały czas i nas nic nie obchodzi. Nie, my normalnie żyjemy. Tym, że dla nas niebem jest Chrystus. To, kim jest Jezus, którego znamy z Jego i mocy zmartwychwstania, i też Jego cierpień. My jako obywatele nieba. I tu właśnie jest takie ciekawe porównanie, gdy chodzi o list do Filipian, gdy chodzi o Imperium Rzymskie. I ktoś tak napisał, że często właśnie mieszkańcy kolonii, też i Grecja była kolonią, mieli wielkie przeżycie, gdy cesarz ich odwiedził. A to było potężne imperium, a więc też gdy cesarz przyjechał, to było wielkie przeżycie. I od roku 48 nosił tytuł Wybawiciel Ludzkości. Tak się nazywał cesarz w Rzymie. I Filipianie tak oczekiwali przyjścia Chrystusa, jak właśnie ci Filipianie nienawróceni oczekiwali ewentualnej wizyty ich imperatora. Dlatego też apostoł Paweł nawiązuje do takich oczekiwań, do takiej tęsknoty. Jak się mówi, my oczekujemy naszego Pana, naszego imperatora Jezusa Chrystusa. To dla nich było zrozumiałe. Ja to musiałem troszkę wyjaśnić, ale on to mówił do nich, bo dla nich to było zrozumiałe. Z tym, że on potem mówi tak. Który nasze ciała znikome przemieni, ciała uniżone, przemieni w postać podobną do Jego ciała uwielbionego, ale tą mocą, którą wszystko poddać sobie może. I właśnie chodzi o to, żeby ta moc mogła spokojnie w każdym z nas działać. Dlatego też, bracia i siostry, dzisiaj mamy do wyboru dwie moce, dwie siły. Albo moc zmartwychwstania, czynna przez Ducha Świętego, albo moc cielesnych skłonności. I właśnie Paweł, apostoł wcześniej, ambicje kierował według cielesnych skłonności. Niszczyć, prześladować, ratować czystość wiary żydowskiej, hebrajskiej. I potem, gdy poznał Chrystusa, nagle zaczął z wielką mocą głosić Chrystusa wszędzie. I do Żydów mówi bracia, do Greków przychodzi, do cesarza mówi chce się dorwać do cesarza i tam pojechać. Nawet drogą takich cierpień, poniżenia jako więzień, ale żeby tam być i w pałacu głosić. Zobaczcie, to jest ambicja. To jest kariera. I właśnie mamy do wyboru. Albo styl życia oparty na współuczestnictwie w jego cierpieniach, albo się skoncentrujemy na komforcie i wygodach. Mamy do wyboru dwóch bogów. Albo Pana Jezusa, albo nasz apetyt, nasz brzuch. Mamy do wyboru dwa stanowiska. Albo być bliskim przyjacielem Chrystusa, albo nieprzyjacielem Jego krzyża, wrogiem Jego krzyża. Możemy dążyć do dwóch rzeczy. Albo przysporzyć chwały Chrystusowi, albo się skupić tylko na sobie, zaspokajając tylko samych siebie. I Paweł powiedział bardzo wyraźnie, ja swoje pragnienia zmieniłem. Moje ambicje zostały przewartościowane, mają inny kierunek. Teraz się koncentruję tylko na Jezusie. Czy chcesz do mnie dołączyć? I to właśnie on pisze w tym fragmencie do zboru Filipii, też i do mnie, i do każdego z nas.